z nami wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Jarosław Zieliński. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i ojca redaktora.
Panie ministrze, no to są bardzo, bardzo trudne dni dla mieszkańców poszkodowanych przez nawałnicę, także dla służb, które spieszą mieszkańcom z pomocą. Pan minister Mariusz Błaszczak odwiedza dziś miejscowości poszkodowane przez nawałnicę w Wielkopolsce. To jedno z trzech najbardziej dotkniętych klęską województw obok pomorskiego, kujawsko-pomorskiego. Wczoraj pan minister był w kujawsko-pomorskim. Proszę powiedzieć, jak przebiega w tej chwili ta pomoc?
Ta pierwsza pomoc została już udzielona w pierwszych godzinach i w tych dniach, które minęły od przejścia nawałnic przez te trzy województwa, także w mniejszym stopniu przez województwo dolnośląskie i śląskie. Teraz trwa usuwanie tych szkód, które zostały wyrządzone przez nawałnice i chcemy jak najszybciej przyjść z taką realną pomocą materialną, finansową dla osób poszkodowanych, więc upraszczamy procedury przekazywania środków finansowych, zasiłków, które będą wypłacane rodzinom poszkodowanym, tym zasiłkom, które służą tej pierwszej pomocy, tej pierwszej, najbardziej podstawowej. To są te zasiłki, o których mówiliśmy wielokrotnie, do 6 000 zł, a następnie także tych większych zasiłków do 20 000 zł i w tej chwili kończymy pracę nad zmianami procedur, które umożliwią szybkie szacowanie strat i wypłacanie także tych większych form wsparcia związanych z koniecznością remontów i odbudowy infrastruktury mieszkalnej, zwłaszcza dla osób poszkodowanych. Chcemy, żeby to wszystko było możliwe szybko i sprawnie. Już zostały uruchomione środki z rezerwy numer 4 budżetu państwa w wysokości ponad 34 milionów złotych. One zostały przekazane do wojewodów, tych województw, które dotknęło to nieszczęście. Wojewodowie przekazują na wnioski gmin te środki do wypłaty w poszczególnych miejscach, poszczególnym rodzinom. To uważamy dzisiaj jest jedna z najpilniejszych spraw, które musimy dobrze i sprawnie przeprowadzić, ale oczywiście też wymaga to, co się stało, dalszych działań, jeżeli chodzi o usuwanie skutków. No, drogi zostały w większości udrożnione, ale trzeba jeszcze nad tym dalej pracować. Jest kwestia drożności cieków wodnych, szczególnie tutaj myślimy o, nie wiemy wszyscy, o rzece Brda w tym miejscu, które zostało najbardziej dotknięte nawałnicami w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim. No ale oczywiście, jeszcze raz powtarzam, będzie także potrzebna pomoc i wiele działań w zakresie odbudowy infrastruktury, zwłaszcza mieszkalne, także innych obiektów, no także ciągów komunikacyjnych tam, gdzie zostały ewentualnie one zniszczone.
Pan minister Mariusz Błaszczak zapowiedział dzisiaj, że rząd przygotowuje projekt rozporządzenia, który umożliwi zastąpienie rzeczoznawców urzędnikami z uprawnieniami budowlanymi. Chodzi o usprawnienie wypłat pieniędzy osobom poszkodowanym w nawałnicach. Kiedy można się spodziewać tego rozporządzenia? Czy ono obejmie także tych, którzy zostali poszkodowani podczas tych nawałnic?
Tak, zdecydowanie właśnie tych przypadków i tych osób to będzie dotyczyło w pierwszej kolejności. Chcemy zmienić procedury, wytyczne, które dotąd zawierały taki zapis, że ta większa pomoc do 100 000 zł dla jednej rodziny była uruchamiana po przygotowaniu, przedstawieniu między innymi opinii przez rzeczoznawców, przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, którzy mają uprawnienia do wyceny strat, ich wielkości. Chodzi o to, żeby były podstawy do tego, żeby oszacować wielkość strat, no ale gdybyśmy trzymali się tej reguły, w tym przypadku, po tym kataklizmie, który dotknął niektóre tereny, to by trwało zbyt długo, więc zgodnie z tym, co powiedziała pani premier Beata Szydło i zgodnie z tym, co zapowiedział pan minister Mariusz Błaszczak w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Prowadzimy w tej chwili bardzo intensywne prace i one są już na etapie końcowym w obu ministerstwach, które prowadzić będą do ustalenia tych innych uproszczonych, powiedziałbym tak, reguł, które pozwolą na szybsze szacowanie tych strat. No i oczywiście chodzi o to, żeby osoby z uprawnieniami budowlanymi, pracownicy nadzoru budowlanego, żeby te osoby mogły wyrażać opinie na temat wielkości, zakresu strat i żeby to w ramach postępowania komisji, które powołują gminy, mogło być podstawą do uruchamiania tej pomocy. No, rzeczoznawstw majątkowych jest jednak zbyt mało, żebyśmy mogli czekać na wyniki ich prac. I to właśnie na tym ma polegać to udogodnienie, żeby właśnie pracownicy nadzoru budowlanego lub pracownicy uprawnieni do nadzoru budowlanego, czyli osoby z uprawnieniami budowlanymi, mogli tutaj swoje opinie wyrażać. I to jest jedna kwestia. To dotyczy zasad postępowania przy udzielaniu wsparcia przy tego typu sytuacjach szczególnych, noszących znamiona klęsk żywiołowych. Natomiast jeszcze jest druga sprawa, mianowicie sprawa zmiany rozporządzenia, które dotyczy trybu postępowania przy odbudowie, budowie czy remontach zniszczonych obiektów. Istnieje taka potrzeba, żeby wpisać do istniejącego rozporządzenia, więc znowelizować to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów, te gminy, które zostały dotknięte nawałnicami, żeby właśnie objąć te tereny uproszczeniami budowlanymi. Chodzić będzie przede wszystkim o to, żeby tam, gdzie w normalnych warunkach wymagane jest pozwolenie na budowę, decyzja o pozwolenie na budowę czy odbudowę obiektu, żeby wystarczyło zgłoszenie, a wtedy właśnie tak będzie, jeżeli ten wykaz poszerzymy o te gminy, które zostały dotknięte nawałnicami. Tam, gdzie prawo budowlane wymaga zgłoszenia o pracach budowlanych, żeby to zgłoszenie nie było potrzebne i żeby to wszystko prowadziło razem do przyspieszenia prac, przyspieszenia działań związanych z odtwarzaniem infrastruktury, zwłaszcza mieszkalnej, bo przecież tutaj chodzi głównie o to, żeby osoby poszkodowane miały gdzie mieszkać, żeby jak najszybciej wróciły do swoich budynków, jeżeli można to odbudowanych, a jeżeli nie, to trzeba będzie pewnie także budować je od nowa. Tak czy inaczej, rzecz w tym, żeby przepisy administracyjne z zakresu prawa budowlanego ułatwiały, a nie utrudniały tych działań, żeby nie było strat w czasie ze względu na przepisy, które no, w normalnych warunkach wymagają pewnych uwarunkowań i spełnienia różnego rodzaju warunków, które są określone w prawie budowlanym. Tutaj chodzi o tryb uproszczony, szybszy i taki tryb umożliwimy.
Panie ministrze, ta nawałnica no, była potworna w nocy z piątku na sobotę. Zginęło 6 osób, 52 zostały ranne. Dach wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 3000 domów. Zniszczeniom uległo 45 tysięcy hektarów lasu. Do tej pory bez prądu na Kujawach, Pomorzu, w Wielkopolsce pozostaje według danych około 19 tysięcy odbiorców. Proszę powiedzieć, jak przebiega koordynacja pracy służb? Jak służby, które zaangażowały się, mam tutaj na myśli oczywiście przede wszystkim Straż Pożarną, wojsko, służby porządkowe, policja, jak tutaj wygląda praca między nimi?
Wszystkie służby wykonują swoje zadania, ale oczywiście w koordynacji. Koordynację zapewniają zespoły zarządzania kryzysowego, czy sztaby zarządzania kryzysowego. Główną rolę spełnia w nich Państwowa Straż Pożarna. Przypomnijmy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest szefem obrony cywilnej kraju. Tak ten system jest w naszym prawodawstwie skonstruowany, więc wszyscy muszą wykonać swoje zadania, ale właśnie w takiej koordynacji Państwowej Straży Pożarnej przy tej właśnie roli. Jeżeli chodzi o budynki, bo tutaj przygodny ojciec redaktor wspomniał, że około 3000 budynków, tak, około 3000 budynków mieszkalnych ma zerwane dachy, ale jeżeli chodzi o wszystkie budynki, to jest jeszcze o 1000 więcej. Tak jest to na dzisiaj szacowane, więc pracy rzeczywiście jest dużo. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, które nie mają prądu, to ta liczba się zmniejsza tych gospodarstw, no ale jeszcze rzeczywiście kilkanaście tysięcy rodzin, gospodarstw domowych nie ma prądu. Tutaj firmy energetyczne oczywiście są zobowiązane do tego, żeby te awarie usunąć, usuwają. Ten postęp jest widoczny z dnia na dzień, z godziny na godzinę wręcz, no ale oczywiście to wszystko trwa, dlatego że niektóre uszkodzenia są dosyć głębokie. Trakcje elektryczne, słupy, to wymaga wszystko naprawy. Na dzisiaj, na godziny poranne, rzeczywiście ta liczba odbiorców, którzy byli pozbawieni prądu, szacowana była na około 19 tysięcy, z czego w województwie pomorskim 15 tysięcy, w kujawsko-pomorskim około 3,5 tysiąca, w Wielkopolsce ponad 600 domów. W sobotę, w tym największym nasileniu, szacowano, że nawet 500 tysięcy gospodarstw domowych było pozbawionych prądu, więc widać, że tutaj postęp jest bardzo duży, no ale do pełnego przywrócenia normalnego życia, normalnego funkcjonowania
jeszcze długa droga.
Jeszcze trochę. To jest nieszczęście, to jest wielka klęska, to jest ogromny problem, który spowodowany został przez siły natury. Człowiek no nie jest w stanie, jak widać, wszystkiego przewidzieć, wszystkiemu zapobiec, ale służby robią wszystko, co możliwe, żeby jak najszybciej te skutki tego, co się stało, usunąć i przywrócić normalne życie ludziom.
A czy systemy zapobiegania, systemy ostrzegania, czy one działają, czy one wymagają jakichś prac, czy te systemy po prostu, którymi dysponują służby, czy one zadziałały, czy też no, są jakieś wątpliwości co do ich funkcjonowania? Tutaj mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego trochę z niepokojem patrzą, zwłaszcza tam, gdzie są te szkody już poniesione w niebo, bo mają być dzisiaj także burze i deszcze.
Tak. Jeżeli chodzi o system ostrzegania, system informowania, powiadamiania o zagrożeniach, to ta sprawa jest w tej chwili bardzo głęboko analizowana. Na pewno będziemy chcieli ten system udoskonalić. On tego wymaga. Natomiast myślę, że poza sprawnością takiego systemu ostrzegania zawsze też bardzo istotne jest to, żeby wszyscy chcieli z tego, co jest oferowane, korzystać, żeby po prostu byli aktywnymi i świadomymi odbiorcami tego, co jest dostępne, bo na przykład komunikaty Instytutu Meteorologii są ogólnie dostępne. Państwowej Straży Pożarnej także, tylko trzeba po prostu to śledzić, z tego korzystać. Oczywiście jest pytanie, na ile można to uczynić bardziej skutecznym poprzez aktywniejsze działania służb państwowych, bo to jest też tak, że jak ktoś, młodzież, organizatorzy wypoczynku, tak jak w tym przypadku najbardziej tragicznym, organizują jakieś przedsięwzięcie, to skupiają się głównie na tym, co jest jego głównym celem. No ale też trzeba i w formie działań edukacyjnych uczulać na te elementy, o których rozmawiamy i być może jeszcze przedsięwziąć jakieś inne czynności w ramach mechanizmów, które będą obowiązywały służby. Pracujemy nad tym w takim wymiarze kompleksowym od dłuższego czasu, przed tymi zdarzeniami jeszcze, bo trwają prace nad ustawą. Taki projekt już powstał. On już jest przygotowany w formie wyjściowej do dalszych konsultacji. Myślę o ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. To będzie kompleksowa ustawa regulująca między innymi tego typu kwestie i sytuacje. To jest duży projekt, który ma na celu uregulowanie mechanizmów ochrony ludności podczas różnych sytuacji, które się zdarzają w tym zwykłym czasie, ale także podczas szczególnych zagrożeń. To jest przed nami.
Tu musimy...
Nawet zagrożeń typu W, bo też i o takich sytuacjach będzie w tej ustawie mowa. Także to jest w bardzo intensywnym etapie prac legislacyjnych. Ta sytuacja też, myślę, że jakieś kolejne wnioski da do tych rozwiązań, które będą przyjęte ostatecznie.
Tu musimy skończyć. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Przy czym jeszcze dodam, że te prace nad tą ważną, wielką ustawą trwają mniej więcej od roku, a dziedzina związana z ostrzeganiem będzie tutaj też uregulowana w formie ustawy, ale oczywiście potem szczegółowo w rozporządzeniach wykonawczych.
A kiedy jest szansa, że ta ustawa zostanie w Sejmie przegłosowana?
Projekt ustawy jest już jako projekt rządowy gotowy. jest kierowany w tej chwili do konsultacji zewnętrznych, międzyresortowych, a więc myślę, że jeszcze w tym roku, jesienią, po przerwie, która już się kończy w pracach Sejmu i Senatu, trafi do parlamentu. Chcemy, żeby mogła ta ustawa wejść w życie od nowego roku kalendarzowego.
Dziękuję bardzo. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister Jarosław Zieliński, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże.